100 dni rządu Donalda Tuska. Co się udało, co się nie udało.
A co ta statystyka w ogóle? Ja bym tematu nie ruszał. Bo gdyby on spełnił wszystkie 100, to nasz kraj byłby dużo bardziej okropny, niż jest w tej chwili, gdy spełnił tylko 4 obietnice.
Terroryści wtargnęli na salę koncertową, no i po prostu zaczęli zabijać ludzi. No ale od razu po tym zamachu oczywiście pojawiła się cała masa różnych teorii na temat tego, czy to państwo islamskie, czy nie państwo islamskie.
Dlaczego państwo islamskie miałoby atakować Rosję?
Na terenie Polski pojawiła się rosyjska rakieta. Polska się tak zachowała, że ta rakieta sobie przyleciała, ale jak twierdzą nasze władze, w każdej chwili wiedzieli, co się dzieje, kontrolowali i tak dalej. Ale z drugiej strony mer Lwowa powiedział, no jak, dlaczego ona nie została zestrzelona?
Czemu mer Lwowa teraz każe nam strzelać do czegoś, co przez przypadek leciało na 38 sekund i nie było zagrożeniem dla nas, tylko dla niego? No sam strzelaj, człowieku, no. Ty masz wojnę, my jeszcze nie mamy wojny. Dzień dobry. Trzy sosy państwu pokażę. Tabasco od dziecka piję. To piję od moich lat 20. Jest jeszcze trzeci. Sos Boso. Ja go nie mam, państwo już mają w Polsce. Sos Boso. Przez Polaka, dla Polaków, zrobiony, wymyślony, buteleczka, wszystko polskie. Smacznego, smacznego i smacznego sos Boso.
Dzień dobry państwu, witam w programie Antysystem, Paweł Lisicki, Warszawa. Wojciech Cejrowski, nie wiem, gdzie jest teraz.
To zależy. Bo no, już no. W zasadzie chyba jestem w Polsce, chociaż jeszcze mnie nie ma.
To pan jak duch tak wędruje.
Nie no, nagrywamy troszkę wcześniej, żeby się nie wpakować w nagrywanie w święta, to nagrywamy odrobinkę wcześniej. I w związku z tym jeszcze ciało moje w czasie nagrania jest w Ameryce, ale w czasie słuchania już jest w Polsce.
No dobrze, to postaram się pogodzić ciało z duchem i zająć się tematem, który idealnie pasuje tutaj do tego czasu, no, czyli 100 dni rządu Donalda Tuska. I czy ma pan jakieś, nie wiem, refleksje z tym związane? Bo w Polsce oczywiście jest taka debata podsumowująca, co się udało, co się nie udało, co jest osiągnięciem, co obiecywał, a czego nie zapewnił. W gruncie rzeczy z tej debaty wynika, że nic z tego, co zapowiadał, to nie dotrzymał, tak najogólniej mówiąc, ale może pan coś innego dostrzegł, jakieś inne, że tak powiem, osiągnięcia premiera Donalda.
Nie, bo opozycja trawi czas zupełnie po próżnicy na rozliczanie po 100 dniach i wyszło im, że na 100 obietnic zrealizował 4. A co ta statystyka w ogóle? Przecież nie ma żadnej kary za niezrealizowane obietnice wyborcze. Elektorat Tuska nie oczekuje, że on spełni swoje obietnice wyborcze, bo wybierali go nie w tym celu, żeby coś spełniał, tylko miał gadać coś, żeby nazbierać dużo głosów. Jest nam obojętne, co będzie gadał, byle pokonał Kaczyńskiego i mu nakopał ostatecznie.
No tak, to w zasadzie jedyny cel, jedyny powód poparcia dla Tuska, to znaczy, że Tusk rozprawił się z Kaczyńskim. W zasadzie
tak,
to wszystko.
Kto miałby mieć i jakie pretensje do Tuska, że nie spełni obietnic wyborczych? Jego elektorat czy elektorat PiSu? Bo
no dobra,
elektorat
tak
PiSu,
obiecywało.
uwaga, jedna cenna uwaga będzie. Elektorat PiSu powinien się cieszyć, że Tusk nie spełnił swoich obietnic wyborczych i ja bym tematu nie ruszał. Bo gdyby on spełnił wszystkie 100, to nasz kraj byłby dużo bardziej okropny, niż jest w tej chwili, gdy spełnił tylko 4 obietnice. Więc PiS w ogóle powinien milczeć na temat obietnic wyborczych Tuska, bo jeszcze sobie cholera Tusk przypomni i zacznie wtryniać nam kolejne kwaśne śledzie.
No dobra, ale pytanie jest takie, bo faktycznie ja też mam takie wrażenie, że tym, co napędzało wyborców Tuska, było to, żeby dokopał Kaczyńskiemu. W zasadzie tylko to ich interesowało. Cała reszta to jest taki jakiś tam ozdobnik i tak dalej. No dobra, ale jednak Tusk tych 100 tam konkretów ogłosił, jakieś obietnice złożył. To po co to? No, no to po co to w ogóle jest potrzebne?
O nic, no bo o czymś musi przemawiać na spotkaniu z wyborcami. Pojechał uścisnąć ręce, oni pojechali wigatować, no to nie może się składać każde przemówienie przedwyborcze czy w kampanii z tego, że na kopię Kaczyńskiemu. Yeah! Tylko coś tam trzeba dorzucić jeszcze.
No to. Okej, czyli to taki.
Składał, ale broń Boże, żeby on spełniał te obietnice. Ludzie, przestańcie go wyliczać. Przecież to, jak se przeczytamy, co to są za rzeczy obrzydliwe, to lepiej, żeby on sam zapomniał. Jego elektorat się nie domaga? Super! Bo jak się zacznie domagać, to przecież to euro wprowadzą, przy całe barachło tutaj wprowadzą.
No tanie, to co niektóre, to powiem tak, no ile Tusk, że tak powiem, tego nie robi, to raz po raz pojawia się jakiś minister, który wykrzykuje, albo pani minister, która wykrzykuje, że Zielony Ład trzeba, nie ma kroku wstecz, idziemy do przodu, koniec z lekcjami, koniec z zadawaniem lekcji do szkół, za dużo tego Sienkiewicza, trzeba zmienić polską mentalność i tak dalej. No wyskakują tak błyskawicznie, jak taka sprężyna, bu-bu-bu-bu-bu-bu, skaczą i się pojawiają. No więc może rzeczywiście najlepiej, jakby to wszystko zostało zapomniane i Tusk, że tak,
tak
powiem...
Niech on jedzie w piłę ratać, niech nic nie robi.
No dobra, ale zaraz, no. I co? Czyli tak, nie rozliczamy go z tego, co obiecywał. To w ogóle, to z czego my go rozliczamy, jak my nie rozliczamy z tego, co on obiecywał, że zrobi?
W ogóle z niczego. Najlepiej niech nic nie robi. Jak on będzie miał poczucie, że musi coś zrobić, no to zrobi panu kupę do zupy. To jest program Tuska. Mamy zupę narodową biało-czerwoną, powiedzmy pomidorowa albo buraczana, i on zrobi panu kupę do zupy. Wszystkie
o,
jego
rano,
pomysły
ale pan
są
smaczne
takie.
Rzeczy opowiada, no.
Takie no, są naprawdę. Jego pomysły. No proszę bardzo, pierwszy z brzegu. Co miał w programie wyborczym? Euro? No to niejadalna zupa. Nie będzie pana stać na nic, nie będzie zupy. Bo euro powoduje drożyznę we wszystkich krajach, no, i powoduje inwazję niemieckiej gospodarki i holenderskiej. Jedyne dwa kraje, które skorzystały na wprowadzeniu euro i korzystają do dzisiaj. Cała reszta to jest pognębienie. Co się w Grecji stało? Degrengolada i kryzys za kryzysem. No to co pan jeszcze, Tusk, co jeszcze miał wprowadzić?
No Zielony Ład przecież wprowadza.
Zielony Ład, to pan uważa, że to nie jest kupa do zupy?
No uważam, że to jest gorzej, powiem szczerze, gorzej niż kupa do zupy, cokolwiek no, to brzmiało.
No więc w dodatku psia, wie pan, bo w języku kaszubskim Tusk oznacza kundla. No więc lepiej nie rozmawiajmy o jego programie dobra, wyborczym, bo on mi się niestety kojarzy tylko tak, jak panu powiedziałem, i nie mam innych skojarzeń. Zaraz po świętach wyląduję w Polsce i mam potem występy dzień pod nim. Ale wszystko już wyprzedane jest. Racibórz i Piła jeszcze mają szansę, a w innych miastach to już tam zostały tylko moje prywatne bilety, które uwolniłem do sprzedaży, jak nie mam kogo zaprosić. I Racibórz i Piła jeszcze mogą kupić, tam są po dwa występy, to jeden jeszcze, coś tam jeszcze zostało.
Dobra, zostawiamy w takim razie Tuska z jego 100 dniami, 100 konkretami, 100 obietnicami i Tusk i po prostu go zostawiamy aż do następnego razu, kiedy będziemy musieli o nim rozmawiać. A teraz nie musimy o nim rozmawiać, ale możemy porozmawiać o rzeczy znacznie poważniejszej i zaskakującej, a mianowicie o zamachu, który miał miejsce w Moskwie. Pod Moskwą, ściślej mówiąc, gdzie zginęło 100 kilkadziesiąt osób. Do tej pory jeszcze tam nie policzyli wszystkich ofiar, ale to rzeczywiście było koszmarne zdarzenie, kiedy terroryści wtargnęli na salę koncertową, no i po prostu zaczęli zabijać ludzi. No i pytanie brzmi tak. Przyznało się do tego Państwo Islamskie, które zresztą przyznało się i potem jeszcze ogłosiło, że ono zamierza walczyć dalej, że będzie atakowało Rosjan i grozi Putinowi i tak dalej. No ale od razu po tym zamachu oczywiście pojawiła się cała masa różnych teorii na temat tego, czy to Państwo Islamskie, czy nie Państwo Islamskie, a może to sam Putin, a może nie sam Putin, a może Ukraińcy, a może nie. Ma pan jakiś pogląd w tej sprawie?
Pierwsze moje pytanie do samego siebie było takie, załóżmy, że Państwo Islamskie. No bo jak tak mówią, to załóżmy, że powiedzieli prawdę. No ale
nie deklarują. No.
Dlaczego państwo islamskie miałoby atakować Rosję? Państwo islamskie jest finansowane przez Iran. Te wszystkie Hamasy, inne tego typu, Huti i tak dalej. Te wszystkie organizacje zamachowe, od zamachów. No to Iran finansuje. Iran jest kumplem Putina w tej chwili i Chińczyków. Dzięki temu Iran żyje, że Chińczycy i Ruscy z nimi handlują. Dzięki sankcjom nałożonym na Rosję Iran ma się lepiej, bo Rosja została zmuszona do szukania kontaktów handlowych przeróżnych. No więc dlaczego teraz Iran, wielki przyjaciel i orędownik Putina, miałby nasyłać swoich bojowników z państwa islamskiego, albo czemu on ich nie powstrzymał? To się nie trzyma kupy, że to... Czemu państwo islamskie atakuje? Co, za Afganistan? Przecież już tam po ruskich, którzy się wycofali spod kulonym ogonem z Afganistanu, była zmiana systemu na inny i Amerykanie się wycofali spod kulonymi ogonami, więc którzy to terroryści mieliby teraz nie lubić Rosji?
Jeszcze mnie z kolei uderza jedna rzecz, bo ja uważam, że znaczy też mam... Też
islamscy, bo są terroryści na miejscu tam różni w Rosji, którzy nie lubią okupanta, ale islamscy terroryści, to którzy to mieliby nienawidzić z państwa islamskiego? Nie jakiś tam Górny Karabach, lokalna grupa, która nie cierpi ruskich, czy gdzieś tam z Gruzji, tylko ogólnie państwo islamskie. No czy coś tam, no. Państwo islamskie, za co miałoby ruskich nienawidzić do tego stopnia, żeby akurat tam pojechać? I drugie pytanie, które miałem, jak oni stamtąd uciekli? Jesteśmy pod Moskwą i żadnego nie złapali i uciekli i tak te pokazywali te migoczące wszystkie radiowozy i straż pożarna i wszystko się zjechało i jeszcze tam była strzelanina i pożar w trakcie, kiedy już się wszystko nazjeżdżało i oni jakoś stamtąd po prostu se wyszli z tymi kałachami i pojechali na Ukrainę?
No nie, to ja tutaj, znaczy ja uważam, że co do pierwszej części się zgadzam, że mam poważne wątpliwości co do państwa islamskiego, nie tylko dlatego, nie tylko z tego powodu, o którym pan mówił, czyli, że tak powiem, ten związek z Iranem i ta kwestia geopolityczna, ale też ze względu na sposób przeprowadzenia tego zamachu. Otóż ci islamscy zamachowcy, do tej pory przynajmniej, którzy działali na zlecenie państwa islamskiego, to się wysadzali w powietrze. Znaczy to nie było tak, że oni tam szli, zabijali i uciekali, tylko i to był w ogóle punkt honoru, że on tam wszedł w ten tłum, im więcej niewinnych ofiar, tym lepiej i sam się zabijał, bo wierzył, że natychmiast do nieba idzie. No to taki był, to jest sposób, jakby to powiedzieć, sposób działania charakterystyczny dla tych grup islamskich, a nie taki, że oni tam biegają, zabijają i uciekają.
No dobra, więc ten zamach, to bieganie i strzelanie, to przypomina inne zamachy, które w Rosji miały miejsce.
Okej, okay, ale jednak po pierwsze tych ich złapano, tych zamachowców. Po drugie jednak to, co przeniknęło do tej pory do opinii publicznej, oczywiście ja też wiem, że to może być tylko częściowo prawdziwe, no ale to wskazuje jednak na to, że to oni uciekli wskutek tego chaosu, zamieszania i tak dalej, bardzo szybko zostali złapani. No więc dobra, no to jeśli nie państwo islamskie, to
kto? A skąd w takim razie oświadczenia Putina o tym, że uciekli na Ukrainę, bo tam mieli ładną ścieżkę?
Ja myślę, że oświadczenia Putina ze względu na Ukrainę mogą wynikać z tego, że najzwyczajniej w świecie jest mu łatwiej wytłumaczyć to, że został zaatakowany i nie przygotował się, nie obronił, jeśli zrzuci to na Ukraińców.
Czemu się nie przygotował? Amerykanie już 2 tygodnie wcześniej mówili o zagrożeniu zamachem, coś musieli wiedzieć. To Putin się na pewno przygotował.
To no dobrze, to pańska wersja jest rozumiana.
Kto korzysta na tym zamachu? Czy Putin coś korzysta na tym, że na przykład zbiera państwo?
Moim zdaniem nie korzysta. Właśnie to ja tutaj nie mam... On by skorzystał na tym może przed... Ale tak, wygrał wybory prezydenckie, przynajmniej formalnie wygrał, bo frekwencja była duża, ma poparcie, jest wybrany. I nagle... Teraz następuje ten zamach, to moim zdaniem go osłabia, bo to pokazuje, że on nie panuje nad sytuacją, że to prężenie, że tutaj wszędzie służby działają.
Ale może czystkę zrobić. Dżurawy.
No i on może, ale widzicie, moim zdaniem on mógł robić tę czystkę i bez tego.
Po no dobra, to gdybamy sobie, znaczy, no, że mu się coś wymknęło spod kontroli i mu tam pod nosem mu zrobili zamach i nie wiemy, kto to zrobił, ale na dokładnie. Pewno nie państwo islamskie. Wiemy, zegar wybił właśnie 72 godzinę.
Dobrze, wiemy, że to nie jest państwo islamskie i moim zdaniem tutaj w tej chwili ja widzę tak naprawdę dwie równoważne teorie. Jedną, którą jak rozumiem pan do niej się skłania, czyli że to Moskwa, a druga, która jest w Polsce praktycznie...
Ja to nie wiem i nie wiem też drugiej rzeczy. Czemu to pana tak interesuje?
A mnie to interesuje, bo chciałbym wiedzieć, co będzie dalej.
Jeśli to jest nasza sprawa w ogóle, co nas to obchodzi. No.
To znaczy, ja powiem, zależy od tego, kto to zrobił. Bo gdyby się okazało, że jest wersja prawdziwa, że jest jakieś powiązanie między tym zamachem, a na przykład Ukrainą, to już nas to interesuje jak najbardziej. To jest tylko hipoteza, ale to jest interesujące, bo to w inny zupełnie, zupełnie inne światło na rozwój sytuacji wtedy.
No, a Ukraina szybko umyła ręce, niezależnie od tego,
czy... To mnie akurat nie dziwi specjalnie, podobnie jak w przypadku Moskwy. Ja mówię, nie mam zaufania ani do jednych, ani do drugich.
Ja wiem, ale niezależnie od tego, czy oni, czy nie oni, to dobrze, że umyli szybko ręce, bo jakby to wyglądało na świecie, gdyby nagle Ukraina zaczynała się posługiwać terroryzmem w swojej słusznej i sprawiedliwej wojnie z Rosjanami, którzy ich najechali. To jest przekroczenie takiej bariery, której Amerykanie nie mogliby łyknąć. Już Biden nie mógłby popierać rządu, który posługuje się tą metodą.
Dlatego te moje wątpliwości, bo tu niestety jest tak, że jedni i drudzy mogliby, patrząc na to, kto na tym wygrywa, bo argument, pański argument, że Rosja by wygrała, że tam scementowanie wokół prezydenta, nie jest bez znaczenia, chociaż mówię, moim zdaniem to byłby argument bardziej sensowny, gdyby to wcześniej się zdarzyło, no ale drugi argument, że to jest sianie chaosu i tak dalej wywołane przez wrogów, a głównym wrogiem w tej chwili Rosji jest Ukraina, też nie jest pozbawiony znaczenia, ale dobra, nie wiemy, co się wydarzyło, czekamy na kolejne ustalenia i wtedy będziemy mogli więcej na ten temat powiedzieć i zobaczyć, jaki jest związek tego z naszą sprawą, czyli z polską sprawą.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
Wyleciała, przynajmniej według informacji podawanych przez Polskę, przez polskie Ministerstwo Obrony, że na terenie Polski pojawiła się rosyjska rakieta, która przybywała tutaj, z tego co pamiętam, 37 sekund w okolicach tam Lublina. No i ta rakieta przeleciała, to była część tego ataku rakietowego przeprowadzonego przez Rosjan na Ukrainę. No i teraz no, pojawia się pytanie, jak się Polska powinna zachować. No Polska się tak zachowała, że ta rakieta sobie przyleciała, ale jak twierdzą nasze władze, w każdej chwili wiedzieli, co się dzieje, kontrolowali i tak dalej. Ale z drugiej strony mer Lwowa powiedział, no jak to, dlaczego ona nie została zestrzelona, bo to powinno się wydarzyć. No i oczywiście pojawiły się takie głosy, no właśnie dlaczego Polacy nie próbowali, skoro wiedzieli, że tak jest, nie próbowali tej rakiety zestrzelić.
No to ja odpowiadam panu merowi Lwowa, ale u was była dłużej niż 38 sekund, to czemu wyście jej nie zestrzelili, koledzy? Skoro gramy do tej samej bramki, czyli zależy wam na pokonaniu Rosji, to czemu wyście jej nie zestrzelili? Co to za... Myśmy mieli 38 sekund, żeby się zorientować i w dodatku jakieś konsultacje w NATO by się musiły odbyć, bo zakłada się jakiś poziom pomyłek. I polskie Ministerstwo Obrony się tłumaczy dosyć sensownie. Może kłamią, ale sensownie to brzmi, że widzieliśmy od początku trajektorię lotu tej rakiety i wiedzieliśmy, że ona przez pomyłkę na te 38 sekund wjechała do nas, natomiast z trajektorii lotu wynikało, że nie jest to wycelowane w żaden obiekt na terenie Polski, no to w takim razie powstrzymaliśmy się w gotowości jednakowoż. Gdyby rakietka skręciła, to byśmy w nią walnęli. A tak uznaliśmy to za pomyłkę. Pomyłki przy takim konflikcie i przy lataniu blisko granicy tego typu się zdarzają i one nie chcemy, żeby od razu prowadziły do ostrego konfliktu i do wojny. W związku z tym na 38 sekund daliśmy ruskim carte blanche, rakieta poleciała sobie dalej i nie ma grubszej afery, tylko jest, załóżmy, dyplomatyczna. No, następnym razem tak nie róbcie. Tak, no, ale czemu mer Lwowa teraz każe nam strzelać do czegoś, co przez przypadek wleciało na 38 sekund i nie było zagrożeniem dla nas, tylko dla niego? No sam strzelaj, człowieku, no. Ty masz wojnę, my jeszcze nie mamy wojny.
Więc tak, ja powiem tak. Po pierwsze uważam, że tutaj w tej sprawie akurat zachowanie naszego Ministerstwa Obrony Narodowej uważam za sensowne. To znaczy nie jestem w stanie doszukać się tutaj żadnych, tak jak to czasem bywało, ani tam nie prężyli mózgów specjalnie, ani ten. To było rzeczowe całkiem oświadczenie i tutaj wszystko było w porządku. Natomiast ta wypowiedź mera Lwowa, dlaczego ona mnie uderzyła? No bo albo to był taki lapsus, albo to jest stały sposób myślenia niektórych przynajmniej polityków na Ukrainie, który się sprowadza do jednego. Im większa rozruba, im większe zamieszanie, tym lepiej. Bo przecież gdyby Polska faktycznie zestrzeliła tę rakietę, to byłoby nie tylko konflikt dyplomatyczny, tylko to by zaczęło grozić wciągnięciem nas już bezpośrednio do wojny. A ja uważam, że najważniejszym, fundamentalnym, podstawowym interesem narodowym w tej Polski jest to, żeby do wojny się nie dać wciągnąć. Niestety wielu przedstawicieli Ukrainy robi wszystko, a przynajmniej mówi i zachowuje się tak, jakby w ich interesie leżało wciągnięcie Polski do tego konfliktu.
Ale dlaczego niestety? No z ich punktu widzenia to jest optymalne rozwiązanie, żeby wciągnąć do tego konfliktu jak najwięcej krajów, szczególnie sąsiednich.
Ja nie wiem, czy tak jest.
W interesie Ukrainy leży wciągnięcie Polski, bo wtedy płyną pieniądze, również natowskie, wtedy NATO jest w stanie wojny z Rosją, nie jesteśmy sami, tylko NATO nam całą swoją mocą pomaga na różne sposoby, a my jednocześnie, nikt nam już nie zamknie granic celnych w żadnej sprawie w momencie, kiedy wciągniemy Polskę do wojny, czy Litwę, Łotwę, Estonię i inne kraje. Jest w interesie ukraińskim moim zdaniem wciągnięcie jeszcze kogoś w ten konflikt, żebyśmy nie byli sami, wciągnijmy jeszcze kogoś i nie tylko z pieniędzmi amerykańskimi, ale w ogóle wciągnijmy jakieś tu wojska inne, będziemy bezpieczniejsi z punktu widzenia Ukrainy, to ten mer kombinował poprawnie.
Znaczy ja się zgadzam z tym, że tak kombinują Ukraińcy albo przynajmniej ich znacząca część, ale ja uważam, że tak naprawdę to nie jest wcale w interesie Ukrainy, ponieważ im bardziej, załóżmy, że spełnia się to marzenie, kolejne kraje wchodzą do wojny. Ta wojna zaczyna się robić jeszcze bardziej, jeszcze nie jest wojna, nazwijmy to, na wydzielonym terytorium, które obejmuje mniej więcej 20% Ukrainy, tylko staje się faktycznie wojną europejską albo nawet wojną światową. To przecież z samego, że tak powiem, samej obserwacji teatru działań wojennych wynika, że najbardziej zawsze cierpią na wojnie ci, na których terenie ta wojna się toczy. Czyli, że tak powiem, wciągnięcie kolejnych państw do wojny będzie skutkowało drastycznym wzrostem strat, a najwięcej ucierpią ci, na terenie których ta wojna się będzie toczyła, czyli właśnie Ukraina, Polska i te kraje.
Więc moim zdaniem wtedy wojna się wysunie poza Ukrainę i Rosjanie będą oszczędzali swój hajmat. Nie będą niszczyli ani rolnictwa, ani infrastruktury, tylko sobie szybko pochłoną Ukrainę i skupią się na niszczeniu Polski. Żeby ten bufor między ruskimi a Niemcami, żeby zniwelować, to trzeba rozjechać czołgami w jedną i w drugą stronę, więc Ukraińcy dobrze kombinują. Wojna ucieknie z naszego terytorium i się skupią na bombardowaniu Polski.
Okej, czyli pana rozumowanie jest takie, że wojna ucieknie, będzie polegało na tym, że zostaną podbici.
No tam te firmy przecież są międzynarodowe, ukraińsko-rosyjskie, biznes się kręci.
Trochę pan zbyt dialektycznie idzie. Ja uważam, że szczerze mówiąc, tak jak mi się wydaje, zresztą słucham czasem wypowiedzi byłego doradcy prezydenta Zełenskiego. Kiedyś to była osoba w ogóle decydująca o całej polityce zagranicznej pana Arestowicza, który ostatnio moim zdaniem całkiem zmienił front i co więcej zmienił go w sposób całkiem rozsądny, no bo on mówi tak, jeśli szybko nie dojdzie do rozmów pokojowych i negocjacji, to z Ukrainy zostanie w zasadzie co? No już 1/3 Ukraińców uciekła, albo część, tysiące zginęły, miliony uciekły i wyjechały. Jest to państwo, które jest kompletnym bankrutem, wszystko się sypie i rozwala, więc jak komuś zależy na interesie państwa ukraińskiego i narodu ukraińskiego, to powinien dążyć do zawarcia rozejmu jakiegoś i końca tych działań wojennych, bo inaczej my nigdy tego państwa nie odbudujemy.
Ale nie ma takiej grupy, do której on się odwołuje. Przecież tam jest oligarchia, w związku z tą interesy doraźne różnych przedsiębiorców, takich nazwijmy. Kapitalizm oligarchiczny, czyli dostęp do kapitału mają poszczególne nazwiska, czy rody, czy coś tam, i oni mają robić interes, a cały kraj to może być ruina. To zupełnie nie przeszkadza robić, nawet pomaga robić doskonałe interesy, jak kraj jest w ruinie, bo nie ma silnego państwa, które wprowadzi obostrzenia w rolnictwie. No to hulaj dusza piekła nie ma. I w badaniach nad człowiekiem, laboratoria można pootwierać i eksperymentować na ludziach, różne rzeczy można robić, jak państwo jest w stanie upadku. I oligarchom będzie lepiej w upadłej Ukrainie niż w mocnej Ukrainie, która się zaczyna porządkować w kierunku demokracji zachodniej.
Nie, to tu pełna zgoda, tylko moim zdaniem interes oligarchów to nie jest interes Ukrainy jako narodu. O, tak bym to powiedział. No.
Ale każdy pracuje u jakiegoś oligarchy.
Okej, okay. Czyli w ten sposób...
Bo jedyne miejsca pracy na Ukrainie zapewniają, pomijam jakąś tam, no że mama z tatą otworzyli kawiarnię, no wiadomo, że istnieją takie rzeczy, czy we Lwowie, czy gdzie tam, ale tak na większą skalę to oligarcha ma wszystko tam. Podzielili ziemię między siebie i część ziemi mają rosyjscy oligarchowie i są te ogromne latyfundia we współpracy z Amerykanami funkcjonujące i sprzedające na przeróżne rynki, przed wojną jeszcze, ale teraz handel dalej idzie przez Odessę chociażby na cały świat. No to są duże firmy i oni myślą interesem swojej firmy. Tak jak, proszę pana, w Gdańsku zawsze wygrywa ta sama opcja, bo prywaciarz, który tam, nie wiem, śmieci wywozi, ma pracowników i ci pracownicy będą głosowali na obecny układ dlatego, że gdyby się układ zmienił, to nasza firma musi znowu stawać do przetargu na wywóz śmieci i może przegrać ten przetarg. A ja tu mam miejsce pracy, jeżdżę śmieciarką. Więc mi zależy, żeby pani Dulkiewicz po raz 77 była, żeby ten sam układ wygrał, bo w ramach tego układu ja sobie jeżdżę śmieciarką.
No dobra. Powiem tak, brzmi to wszystko dosyć ponuro. Tak, szukałem jakiegoś akcentu na zakończenie naszej rozmowy, ponieważ
tydzień... Gdzie ponuro? Wszyscy robią interesy.
Wielkanoc tuż za pasem. Nawet za mną jest palma, że tak powiem, z niedzieli palmowej, palma wielkanocna. I tak szukałem czegoś, żeby tak, no coś optymistycznego, ale jakoś nie mogę z pana wydobyć tego optymizmu.
To ja panu powiem, jaka jest różnica między niedzielą palmową tutaj a tam. Otóż tutaj w Ameryce dostaje się palmę od księdza, leży taka fura prawdziwych palmowych liści. Liść palmowy jest taki pierzasty, jak orzeł trochę, i można z tego listka jedną cząstkę urwać. Każdy dostaje taką jedną cząstkę. Wygląda to jak liście od gladioli, takie mieczyki. Chyba w ogólnopolskim języku się nazywają te kwiaty. Więc taka fura, wiązka takich liści leży przed księdzem. On to święci, a potem ministranci to idą i rozdają. Albo przy drzwiach kościoła czeka i ktoś wchodząc do kościoła sobie bierze jedną taką. Nie trzeba kupować palemki. I powiewamy prawdziwymi liśćmi palmowymi, bo jak wszyscy uniosą te poszarpane liście drzewa palmowego, to mamy iluzję Jerozolimy. A w Polsce musi pan kupić i jest całe dzieła sztuki nieraz robią.
Ale jakie piękne, ale jakie piękne. Proszę pana, to jest właśnie... Ani Unia Europejska jeszcze tego nie zniszczyła wcześniej. Sowiety tego nie zniszczyły, teraz Unia Europejska tego nie zniszczyła. Potrafimy robić piękne palmy.
Prawda? Mamusia mi kupiła i w Polsce mam taką palmę właśnie polską. Siedzi już u mnie w wazonie i czeka. Poświęcona. A w Ameryce co z taką długą lancą zrobić? Ja ją wkładam za krucyfiks. Jak nieraz chapnę dwie, to wyglądają jak dwie szable, a czasami po prostu jedna szabla za krucyfiksem czas jakiś sterczy. No a potem idzie do ognia. Bo święte można zakopać albo spalić. Jak coś jest święcone, porwie się państwu medalik czy coś, to trzeba zakopać do ziemi albo spalić, jeśli się daje palić.
Albo spalić, tak. Można też, można w ten sposób. No dobrze, rozumiem, że konkluzja jest taka, że możemy to chyba uznać za formę życzeń dla naszych widzów, że niech żyją palmy i niech żyje ta tradycja, która była w stanie te palmy przywołać do życia i je obronić.
Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie jest zmartwychwstał. To my takie okrzyki tu wznosimy i to państwu zostawiam. Właśnie poprawiałem kartkę świąteczną, bo mi jakiś grafik przysłał, bardzo piękny obrazek, ale tam były jajka i kaczuszki. Ja mówię, a to jest święto zmartwychwstania pańskiego, a nie święto drobiarstwa. Weź pan to wywal i daj mi coś z Panem Jezusem.
No to, przepraszam, to nasza okładka Tygodnika do Rzeczy, w której zresztą jest też pański tekst, jest taka jak trzeba. Jest Chrystus zmartwychwstały, na okładce i myślę, że tego się trzeba trzymać. O.